Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat. Dziś gościem podcastu Polityka jest dr Bartosz Machalica, współzałożyciel Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
A dzisiaj porozmawiamy o drugiej turze wyborów samorządowych, która odbędzie się w niedzielę 21 kwietnia. Czy pan się tym emocjonuje? Czy budzi to w panu jakieś specjalne oczekiwania, wrażenia, czy któreś miasto, pojedynek w którymś mieście jest dla pana szczególnie ciekawy?
Tak, znaczy emocje rzeczywiście zależą od miejsca zamieszkania. Na pewno emocjonujący pojedynek będzie w Krakowie, bo to jest drugie co do wielkości miasto Polski. Po raz pierwszy od 2002 roku na karcie wyborczej nie będzie profesora Jacka Majchrowskiego. Tak? Znaczy będą głosować wyborcy, którzy urodzili się już, gdy Jacek Majchrowski był prezydentem Krakowa. No bo teraz jest nowe otwarcie dwóch polityków młodszego pokolenia, Łukasz Gibała, Aleksander Miszalski. Ta kampania jest rzeczywiście taka, no nie chcę powiedzieć, że momentami brudna, ale chyba tak jest. Tak? No w przeciwieństwie do kampanii na przykład warszawskiej, gdzie oczywiście było starcie PO, PiS-u, Lewicy i te partie dzieli bardzo dużo, natomiast no nie było jakichś brudnych chwytów, ataków ad personam. Raczej jeśli uderzano, to oszczem, nie wiem, ironii czy groteski, natomiast w Krakowie zdecydowanie tak nie jest. No trudno powiedzieć, jaki będzie wynik tego głosowania w Krakowie, ale wydaje się, że chyba kandydatem jest pan poseł Miszalski, który po prostu wygrał pierwszą turę i to stawia go w uprzywilejowanej pozycji. Pan Gibała otrzymał wsparcie, no może nie wprost, ale raczej jednoznaczny komunikat ze strony Prawa i Sprawiedliwości i no to jest pytanie, czy mu to bardziej pomoże, czy zaszkodzi. Generalnie tak, no w poprzednich wyborach startowała z PiS-u Małgorzata Wasserman, była w stanie wejść do drugiej tury. Teraz wynik kandydata PiS-u był dużo słabszy, no i te niecałe 20% to za mało, nawet gdyby elektorat PiS-u okazał się być zdyscyplinowany, więc sprawa cały czas pozostaje otwarta. Jeśli chodzi o Kraków, na pewno jeden czynnik jest wart uwzględnienia, że Koalicja Obywatelska razem z sojusznikami, między innymi z Nową Lewicą, będzie dominować w Radzie Miasta Krakowa, po prostu wprowadziła najwięcej radnych i na pewno prezydentowi Miszalskiemu byłoby łatwiej zarządzać miastem niż prezydentowi Gibale, który przynajmniej potencjalnie miałby wobec przeciwko sobie opozycyjną Radę Miasta.
Mhm. I teraz pewna liczba, konkretnie chodzi o 100. Jak mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Sylwester Marciniak, druga tura wyborów samorządowych odbędzie się w 748 gminach, a to jest o 100 więcej niż 5 lat temu podczas ostatnich wyborów samorządowych. Czy ta różnica jest znacząca, a jeżeli tak, to o czym świadczy?
Tak, ona jest znacząca. Wydaje mi się, że wynika ona z kalendarza wyborczego. Gdyby wybory samorządowe odbywały się no zgodnie z pierwotnym planem na jesieni, to one byłyby, wydaje się, że trochę takim niewolnikiem tej polaryzacji PO-PiS i nastąpiłby w przypadku przynajmniej tych antypisowsko nastawionych wyborców taki odruch, że trzeba bronić prezydentów, którzy są, wywodzą się z tej strony, nazwijmy to, nie pisowskiej i nie dzielono by włosa na czworo. Natomiast gdy najpierw były wybory do Sejmu i do Senatu i zakończyły się takim wynikiem, jak się zakończyły, czyli zwycięstwem wcześniejszej opozycji i utworzeniem rządu Donalda Tuska, to nagle wielu, wielu wyborców zaczęło dopuszczać inne opcje niż obrona czy wsparcie wieloletniego prezydenta. I tutaj szczególnie takim sztandarowym przykładem tego procesu wydaje się być Gdynia, gdzie prezydent Szczurek jest prezydentem od 26 lat, wygrywał wszystkie wybory, te, które się odbywały w formule bezpośredniego wyboru, i to wygrywał je w sposób, no, można powiedzieć, spektakularny, tak? Znaczy to nie było mu dane mierzyć się w drugiej turze i to były zwycięstwa na poziomie często 80%.
No, a teraz to trochę szokujące, nawet do drugiej tury nie wszedł.
Tak, tak, absolutnie. Szczególnie jak się rozmawiało z ludźmi z Gdyni, czy szerzej z Trójmiasta, no to było takie oczekiwanie, że może uda się doprowadzić tak do drugiej tury. Mówię oczywiście o osobach, które nie popierały pana prezydenta Szczurka, doprowadzić do drugiej tury. No i w tej drugiej turze chyba ten kandydat, który przejdzie, raczej stawiano na kandydata Koalicji Obywatelskiej, no zapewne przegra, ale to już samo w sobie, że będzie druga tura z udziałem prezydenta Szczurka, to będzie wielka polityczna zmiana w Gdyni. Liczono też na to, że uda się z rąk prezydenta Szczurka odbić Radę Miasta, że siły niezwiązane bezpośrednio z panem prezydentem Szczurkiem będą miały większość. No i tak naprawdę taki był trochę horyzont tych, którzy postanowili rzucić rękawice panu prezydentowi Szczurkowi. Natomiast efekt, no tutaj rzeczywiście przerósł najśmielsze oczekiwania i no to, że prezydenta Szczurka nie ma w drugiej turze, no to jest sensacja, tak? No jak rzadko w wyborach prezydenckich na poziomie samorządowym są sensacje, no to jest sensacja i to absolutna, tak? Więc tutaj to pokazuje pewne zmęczenie jednak tym zakonserwowanym układem wielokadencyjnych prezydentów i nagle, gdy zniknął taki jeden z filarów, który podtrzymywał ich władzę, czyli strach przed tym, że władzę w danym mieście może odebrać Prawo i Sprawiedliwość, może przejąć Prawo i Sprawiedliwość, no to ludzie zaczęli myśleć o innych opcjach. Nawet jeśli, nie wiem, w Gdyni ta wizja, że PiS może wygrać wybory, czy mógł wygrać w jakimkolwiek momencie, no była zupełnie iluzoryczna, ale jednak podświadomie ludzie starali się wybierać bezpiecznie, a teraz już nie musieli głosować na bezpieczną opcję i to jest efekt.
No i w efekcie zmierzą się w drugiej turze Aleksandra Kosiorek z Gdyńskiego Dialogu i Tadeusz Szemiot z Koalicji Obywatelskiej. Czy pokusiłby się pan o obstawienie, które z nich wygra? Bo ja mam tu przed sobą wyniki sondażu. Zaraz je podam, ale jestem ciekawa pana przeczuć.
Prawdę mówiąc, nie jestem w stanie się pokusić o prognozę. To są, o ile pan Szemiot no, reprezentuje Koalicję Obywatelską i z grubsza no, wiadomo, co to jest za polityczna marka, to w przypadku jego rywalki, mówimy o sobie, która trochę była związana ze strajkami kobiet, ale mówi się, że to zaplecze, jeśli chodzi o radnych czy kandydatów na radnych, jest trochę bardziej konserwatywne, więc no to jest taka rzecz, która wymyka się z schematem, więc nie wiem, nie będę prognozował, ale z chęcią wysłucham, jaki jest sondaż.
To jest sondaż przeprowadzony przez Opinię 24 dla Gazety Wyborczej na grupie około 500 osób i z niego wynika, że na Aleksandrę Kosiorek chce głosować 46% badanych, z kolei Tadeusz Szemiot miałby dostać 21%. Tylko ci z Państwa, którzy pomyślą, że okej, to w takim razie o czym my tu rozmawiamy, wszystko już rozstrzygnięte, jest jeszcze jedna ważna rzecz. 33% osób, które brały udział w sondażu i zadeklarowały, że chcą wziąć udział w wyborach, nie wie, na kogo oddać swój głos.
Tak, znaczy to jest rzeczywiście taka cecha wspólna sondaży przeprowadzonych teraz przez pracownię Opinię 24, skądinąd renomowaną w miarę pracownię, bo to nazwa może nie jest tak powszechnie znana jeszcze naszym widzom, natomiast to jest zespół dawnego Kantara, a kiedyś byśmy powiedzieli, że dawnego OBOP-u, czyli to są bardzo doświadczeni badacze i no te ich sondaże raczej są, że tak powiem, poważane. No i w kilku miastach, w których ta firma przeprowadzała badania, to efekt jest podobny, że rzeczywiście żaden z kandydatów nie przekracza 50%, a ta grupa niezdecydowanych jest dosyć szeroka, tak? Znaczy, czyli to może nam wskazać, jednak wskazuje nam ten sondaż faworyta, natomiast mówi, że wszystko wydaje się być otwarte, tak? No szczególnie, że nie ma urzędującego prezydenta, którego wszyscy znają, a dwaj kandydaci, no mimo wszystko chyba nie mają takiej. Nie są takimi silnymi markami nawet na rynku lokalnym, żeby ludzie mieli wyrobioną opinię na ich temat.
Przenieśmy się do Wrocławia. Tam udział niezdecydowanych jest trochę niższy. Według sondażu Ibris przed drugą turą wyborów niezdecydowanych jest 14% ankietowanych. Na Izabelę Bodnar, popieraną przez Trzecią Drogę Polskę 2050, chciałoby oddać głos 48% ankietowanych, a na Jacka Sutryka, popieranego przez Koalicję Obywatelską, 38%. No ale to 14% niezdecydowanych. W którą stronę to pójdzie? Nie
Tak,
wiadomo.
szczególnie, że w przypadku Wrocławia chyba są sprzeczne sondaże, bo jeszcze jest właśnie sondaż Pracowni Opinie 24, gdzie jest odwrócona
Odwrotnie, tak.
kolejność i więcej niezdecydowanych, tak? Więc w sumie możemy powiedzieć, że wiemy, że nic nie wiemy. Na pewno o Jacku Sutryku nie można powiedzieć, że jest kandydatem nieznanym, nieznanym. Budzi duże emocje, jest wyrazistą postacią. No, pani Bodnar jest mniej znana. Ostatnio pojawiły się zarzuty w przestrzeni publicznej dotyczące jej męża. No to może też wpłynąć na decyzję wyborców. No ale zobaczymy, czy tak będzie. Na pewno niezależnie, czy wygra pan prezydent Sutryk, czy pani posłanka Bodnar, to będą działać w trudnej sytuacji w Radzie Miasta. Dotyczy to szczególnie pani posłanki Bodnar, ponieważ Trzeciej Drogi, a ten komitet reprezentowała pani Bodnar, nie udało się wprowadzić ani jednego radnego do Rady Miasta Wrocławia. No i to jest rzeczywiście problem, tak? Nie posiadać w ogóle zaplecza w Radzie Miasta. W przypadku pana prezydenta Sutryka, to jest 6 radnych. Z tego większość nie jest związana bezpośrednio z nim, co jest związana z Nową Lewicą, która popierała w pierwszej turze prezydenta Sutryka, no jakby stworzyła wspólny komitet z nim. No więc to zaplecze też no, na pewno nie gwarantuje większości. Jeden i drugi kandydat na pewno musiałby no, szukać porozumienia przede wszystkim z Koalicją Obywatelską, która wygrała wybory do Rady Miasta, ale nie wystawiła swojego kandydata, co może być teraz postrzegane jako trochę stracona szansa na zwycięstwo we Wrocławiu. No ale taka była decyzja kierownictwa Platformy Obywatelskiej, żeby jakby jednak wspierać tych prezydentów, no jak Jacek Sutryk, którzy przez ostatnie 5 lat no jakby stali na posterunku, tak, i dawali odpór rządowi Prawa i Sprawiedliwości, no bo tak to było postrzegane. Na pewno Jacek Sutryk był takim prezydentem, który z PiS-em, z Prawem i Sprawiedliwością, gdy ta partia rządziła, się nie układał, tak. No to chyba wydaje się poza wszelkim sporem. No trudno powiedzieć, kto wygra we Wrocławiu. Z jednej strony widać, że jest pewna chęć dokonania zmiany, ale z drugiej strony ludzie zapewne się zastanowią, czy Izabela Bodnar to jest rzeczywiście ta zmiana, której oczekują. No, na pewno pani Bodnar będzie pomagać to, że w dużych miastach jest wyraźny trend głosowania na kobiety. To jest szczególnie wyraźne w Warszawie, gdzie mamy większość radnych, tak, kobiet, bodaj no to jest ponad 30 kobiet radnych, to jak gdybym miał to policzyć, to wydaje mi się, że 33 radne, no, czyli tak jak narzekamy, że w Sejmie mamy 1/3 kobiet, 2/3 mężczyzn, no, w Senacie nie wspominając jest jeszcze gorzej, no to w Radzie Miasta Warszawy rzeczywiście mam już proporcje przesunięte w drugą stronę i kobiety dominują. To jest wyraźny trend, szczególnie, że zarówno na listach Koalicji Obywatelskiej, jak i Lewicy w Warszawie był jasny schemat, że kobieta na dwójce w przypadku tych dwóch komitetów zazwyczaj, chociaż oczywiście nie zawsze, przeskakiwała mężczyznę lidera, jeśli była męska jedynka. Tak, oczywiście, jeśli kobieta była liderem, liderką, to ona no, otrzymywała bez większych problemów mandat. No i ten trend w wielkich miastach jest wyraźny. Tak? No, w całej Polsce raczej nie, jeśli mam być szczery. Natomiast w wielkich miastach to, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy głosują na kobiety, to jest bardzo, bardzo wyraźny trend.
W Poznaniu z kolei w drugiej turze spotkają się dwaj mężczyźni, Jacek Jaśkowiak i Zbigniew Czerwiński. Jacek Jaśkowiak, popierany przez Koalicję Obywatelską, w pierwszej turze zdobył 43,7% głosów, a Zbigniew Czerwiński 20,3%, czyli Jaśkowiak z ponad dwukrotną przewagą. Czy to znaczy, że Jaśkowiak ma już Poznań w kieszeni?
Czy prawdę mówiąc tak, znaczy te wybory się zdecydowały paradoksalnie w pierwszej turze, gdy okazało się, że do drugiej tury wchodzi kandydat PiS-u. Gdyby wszedł kandydat trzeciej drogi, no to Jaśkowiak mógłby mieć problem. Podobnie gdyby weszła kandydatka lewicy. Tutaj trochę kandydatce lewicy zabrakło, ale w Poznaniu Nowa Lewica i Partia Razem wystartowały osobno. Gdyby wystartowały razem, to być może byłaby druga tura. No tak przynajmniej pokazują wyniki. Natomiast no, wszedł kandydat PiS-u, no i to pokazuje pewną względność tych wyników, tak, bo pan, który reprezentował PiS w Poznaniu, uzyskał tak naprawdę gorszy wynik niż Tobiasz Bocheński, który startował w Warszawie. I Bocheńskiego uznano za wielkiego przegranego tych wyborów i ogólnie osobę, no, która się nie sprawdziła. Natomiast w Poznaniu mówi PiS, czy tam media mówią o jakimś tam względnym sukcesie PiS-u, chociaż ten wynik jest gorszy niż w Warszawie, a po prostu druga tura wynika z trochę innego rozkładu głosów, także z tego, że był kandydat trzeciej drogi i tak dalej. Więc no, to pokazuje pewną względność ocen tych wyborów samorządowych. Natomiast tutaj powiem tak, nie trzeba robić sondaży. Zwycięstwo Jaśkowaka w pierwszej turze jest niemal pewne. W ogóle z tych największych miast chyba Poznań jest takim miastem, gdzie pozycja PiS-u wyborcza jest najsłabsza. Tak? Znaczy, to jest wyraźne, chociaż PiS tam ma jakieś wpływy w środowiskach akademickich i to na poziomie takiego masowego wyborcy, to w Poznaniu od kilku elekcji te wyniki są dla PiS-u bardzo słabe, gorsze niż w Warszawie.
To na zakończenie zapytam pana, jaka była ta kampania wyborcza przed wyborami samorządowymi i czy i jaki wpływ miała na politykę centralną, a zwłaszcza na stosunki między koalicjantami?
Tak, znaczy ja powiem tak, no, ta kampania wyborcza była raczej spokojna. Już nie pamiętam, który komentator powiedział, że emocje były jak na grzybach, ale no to jest trochę prawda. Tak? Mało było takich emocjonujących pojedynków prezydenckich. No również ta stawka jest tych wyborów jest trochę trudno wytłumaczalna dla wyborców, którzy wcześniej byli przyzwyczajeni do udziału w takim jednoznacznym starciu, że wiadomo, PiS albo będzie rządził trzecią kadencję, albo nie będzie rządził i tutaj trzeba wybrać, no to tutaj takiej jasnej stawki zabrakło. Ponadto trzeba dodać, że partie polityczne, no, mówiąc w skrócie, miały niskie budżety na kampanię w związku z tym, że no, wykosztowały się na kampanię parlamentarną. Także w przypadku tych wyborów samorządowych nie ma tak zwanego zwrotu kosztów kampanii, więc to też ogranicza finansowanie przez centrale partyjne. I to wszystko nakładało się na takie zmniejszone emocje. Tak, a jeśli chodzi o ten poziom relacji międzypartyjnych, no to wydaje się, że chyba tą apogeum emocji mamy za sobą. Teraz raczej przychodzi takie otrzeźwienie, że jednak no, trzeba razem rządzić. Jest w Sejmie bezpieczna, stabilna większość. Między partiami są różnice, to wiemy. Natomiast trzeba tymi różnicami zarządzać. Szczególnie, że przed nami kolejne wybory, one przyniosą być może trochę inne wyniki
Do
i
Parlamentu
one będą,
Europejskiego.
tak, absolutnie, i ten wynik też może być jakimś argumentem dyskusji o rekonstrukcji rządu, bo rekonstrukcja będzie, o tym się mówi. Natomiast ja jednak nie spodziewałbym się jakichś tutaj ruchów tektonicznych i przesuwania, przepraszam, ministerstw między ugrupowaniami. Raczej to będą korekty, ale oczywiście wszystko jest w głowie Donalda Tuska, tak? No bo on tutaj będzie głównym architektem tej rekonstrukcji, ale oczywiście będzie musiał uwzględniać też to, że o wszystkim decyduje jednak logika arytmetyki parlamentarnej i to, że rząd rządzi dzięki temu, że ma większość w Sejmie, i to jest większość złożona z czterech partii.
No, tymczasem dowiemy się, jak to wszystko będzie wyglądać w czerwcu, bo wtedy się odbywają wybory do Parlamentu Europejskiego, a ten podcast Polityka publikujemy w ostatnich godzinach przed ciszą wyborczą. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Również dziękuję i życzę miłego dnia.
Doktor Bartosz Machalica, współzałożyciel Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego i członek Kolegium IPN, był gościem podcastu Polityka. A państwu dziękuję. Anna Dryjańska, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.